Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 555 odcinku GNM+. To klucze tutaj są, tak dzwonią. Spokojnie. Wy tego pewnie nawet nie słyszycie. Duchy. Razem ze mną w studiu jest...
Mateusz Donowicz.
Przed mikrofonem Mateusz Widut.
Dzisiaj... I zaraz spodziewam się do telefonu naszego kolegi.
Od Pawła S.
Zobaczymy, jak będzie.
W międzyczasie, jak czekacie na Pawła, polajkujcie nasz materiał, tak. Dodajcie podcast do obserwowanych lub też zasubskrybujcie nas na YouTubie, jeśli tutaj nas słuchacie.
Zdecydowanie. Tak... I chamsko zaproszę na mój kanał. Nie musicie subskrybować kanału M. Zdanowicz na YouTubie.
Tylko oglądajcie.
Ale obejrzyjcie filmik o grze Trepunk 2, bo mam taką teorię spiskową, że YouTube ogranicza trochę filmy, jak jest dużo brutalności, takiej krwawej gore. Mocno.
No to miałoby sens.
Ale myślałem, że tylko zarabianie wyłącza, wiesz. Co mnie na razie nie obchodzi, bo nie mam zarabiania. Ale...
Aha. Czyli nie ustawiasz, czy jest gra wulgarna i tak dalej, i tak dalej.
Nie, wszędzie klikam, że nie dla dzieci, coś tam. Aha, okay. I podobnie było z shortem z Mortala. Jak mi się wszystkie shorty dobrze klikały, to z Mortala był gorszy. I jeszcze jedna gierka Ultra Kill też, co jest sporo krwi, to też gorzej się, więc chyba coś jednak jest na rzeczy. Więc no, zachęcam. Bo tak, właśnie grałem w Trepunk 2, tak możemy zacząć.
No to proszę.
Trepunk 2 to taka strzelanka na 5-6 godzin i twórcy no reklamowali ją tak, że to jest, to oni bardzo lubią Fira, tą pierwszą część, ogólnie serię Fir, czyli wiadomo, FPS, mroczny, klimacik, horrorowy trochę, no i slow motion, nie? Jako taki główny element gameplayowy tak naprawdę. Pod jednym przyciskiem mamy właśnie slow-mo, które się całkiem szybko jakby odnawia, więc możemy bardzo często używać. A pod drugim przyciskiem mamy kamuflaż, jak w Crazysie, niewidzialność chwilową też. I mamy różne bronie, ale takie dosyć podstawowe, w sensie karabin maszynowy, jakiś tam Uzi, pistolet maszynowy, pistolet zwykły, strzelba. I potem po pewnym czasie możemy mieć dwie bronie naraz w dwóch rękach. I to jest bardzo przyjemna gameplayowo gra, w sensie strzelanie jest bardzo przyjemnie. Przyjemne, bo ten slow motion jest zrealizowany właśnie tak jak w Firze, praktycznie jeden do jednego, perfekcyjnie. I to mi się bardzo podoba i tam no naprawdę jest brutalnie, w sensie, że możesz tam odstrzelić komuś nogę i to widać w slow-mo. I
ale to jest tylko bardzo... single player?
Tylko single player, okay. Właśnie singlowa gierka, gdzie jesteśmy jakimś tam super żołnierzem, który pracuje z jakąś firmą najemników i tam od lokacji do lokacji latamy, właśnie jakieś misje wykonujemy. Są też potworki, już w drugich emisji widzimy właśnie jakieś tam paranormalne elementy, więc walczymy z takimi zombiakami, ale też z takimi trochę większymi potworami, ale akurat lepsza jest walka z ludźmi, bo ludzcy przeciwnicy nawet trochę tam jakąś taktykę stosują, że nie lecą na ciebie jak głupi, tam próbują okrążać i ogólnie bardzo przyjemna gra pod względem właśnie strzelania samego, ale nie ma aż takiej fajnej historii klimatu jak Fir, ale chyba nikt nie oczekiwał, że jakiś tam indie studio zrobi też o podobnej skali jakby historię i całą tą otoczkę. Więc jeżeli wam się podobał gameplay w Firze, to Trepunk 2, który nazywa się z jakiegoś powodu Trepunk 2, mimo że jest po prostu pierwszą grą, nową grą, no to warte uwagi. Na Steamie jest na razie. Może kiedyś na konsolach też się ukaże. Ale spoko gierka.
No dobrze. Na pewno też grałeś Final Fantasy 16 i od tego nie uciekniemy.
20 godzin jakieś myślę. Już pograłem.
Dużo?
Sporo, tak, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze 20 mi zostało do recenzji, więc recenzja za tydzień, okay. Co będę musiał się postarać, bo w weekend mnie nie ma, więc mam challenge przejścia jakichś 20 godzin w powiedzmy 3 dni powszednie, ale nigdzie będę wychodzić, jakby to się da załatwić, spoko, bez problemu.
Tak po 8. Po prostu,
no,
jak praca.
Po co pracować, nie? Natomiast bardzo, bardzo fajna gra, czego oczekiwałem, jakby to na razie dostaję. Czyli jest bardzo fajna historia. Bardzo fajny gameplay, no, czyli dwie rzeczy i świetna muzyka też, bo tu jest kompozytor z Final Fantasy XIV w ogóle, co czuć. Są bardzo epickie nuty. Gameplay to jest właśnie taki trochę, no, uproszczony model rozgrywki, taki jaki możecie znać, nie wiem, z Devil May Cry czy z Bayonety. To znaczy wygląda podobnie, ma podobny feel, jakby podobnie jest poczucie i, no nie wiem, satysfakcja z tego naparzania wrogów, ale jest prostsze, bo nie ma takich kombosów rozbudowanych i ogólnie jakby chcieli zrobić bardziej mainstreamową wersję właśnie walki z Devil May Cry dla ludzi takich casuali też. Więc gra się bardzo przyjemnie, mamy tam jedno podstawowe kombo, a poza tym mamy moce specjalne, które jest związane jakby z mocami żywiołów, tak? Czyli na początku zaczynamy tylko z mocami ognia, potem kolejna moc, kolejna i kolejna na jakby wraz z przebiegiem fabuły. I L2 zmieniamy jakby to nasze, nie wiem jak to nazwać, no, postawę, czy tam mocę, którą mamy akurat aktywną, i wtedy pod R2, jak klikamy, to się wyświetla menu i tam mamy trzy różne moce do wyboru, które możemy jakby dowolnie w trakcie walki aktywować, i to nam różne tam na różne sposoby jakby wpływa na wrogów. Jedne moce są lepsze na zmniejszanie obrony, inne na coś tam, no i wszystkie są bardzo, bardzo efektowne oczywiście. I bardzo się cieszę, że to nie jest open world, tylko taka gra, powiedzmy, nie wiem, no
półotwarta,
tak, bo tam okay. Ludzie w ogóle trochę, znaczy bardzo dużo ludzi chwali grę i recenzje też ma bardzo dobre, ale widziałem takie zarzuty, że ktoś żałuje, że to nie jest otwarty świat z jakiegoś powodu, co mnie zdziwiło trochę, po co?
Ja słyszałem tylko, że od połowy gry coś się dzieje. I że ta gra nie zasługuje na takie oceny,
które
otrzymuje.
Ja trochę nie rozumiem
tego,
bo właśnie ja już wiem, o co chodzi z tą połową gry historią, że niby jest głupia i absurdalna, ale to mi trochę brzmi, jakby ktoś nigdy nie grał w Final Fantasy, bo każdy Final ma takie elementy, które gracz, który nie gra w JRPG, mógłby uznać za głupie i absurdalne, nie?
Okay.
Więc nie wiem, no natomiast mi się historia bardzo podoba. Już jestem, wydaje mi się, że już jestem po tym dużym twiście fabularnym, a jest kilka. No jest też poważnie w tej fabule, w sensie są takie elementy jakichś tam spisków, tam zdrady, bo to są różne królestwa, które cały czas tam ze sobą się jakoś albo otwarcie, albo nieotwarcie zwalczają na różne sposoby, więc jakby, nie wiem, no robię questy poboczne, bo tak, bo chcę walczyć, a to też walka zawsze jest z nimi związana, ale główna fabuła bardzo fajnie idzie do przodu i właśnie dzięki temu, że to nie jest też otwarty świat, tylko sobie tak płynąć można.
Polska wersja językowa?
Fajnie, że jest, ale są błędy trochę. Są błędy w polskiej wersji językowej. I
takie bezkontekstowe.
Tak, że czasem widać, że ewidentnie ktoś nie wiedział, o co chodzi. Na przykład trudno mi teraz sobie coś przywołać konkretnego, ale na przykład często jest stosowana przekleństwo, zamiast czegoś, co ewidentnie jest o wiele lżejsze tak naprawdę, albo inne rzeczy typu postać mówi, że the morning has broken, czyli że jakby zaczyna się świt, tak, że poranek nastaje, to jest przetłumaczone jako pogoda się zepsuła, albo no inne takie rzeczy, że widać, że nie do końca jakby ktoś, kto tłumaczył, wiedział, no tak zazwyczaj jest, nie, że nie mają tłumacze kontekstu, więc, ale jednak czasem to czuć. No i dziwnie w sumie się gra trochę po polsku, fajnie, ale jak znasz te nazwy własne, już po angielsku z tylu części, ale no fajnie, że jest ta polska wersja oczywiście, bo no można się pogubić bez tego. I co jeszcze, no w recenzji będzie więcej, bardzo mi się podoba, świetna gra.
A kiedy recenzja?
Za tydzień myślę.
Za tydzień, no. Okej, okay, dobra.
No myślę, że zdążę. No,
coś tam jeszcze?
Tak, ale nie wiem ile mamy czasu.
Jeszcze chwilę mamy.
Paweł ograł więcej dem niż ja. Okay. Jeżeli nie będzie Paweł na plusie, to na audycji mówił o różnych demach ze Steam Next Fest. No,
zrobił całą listę, tak. Z czego to wiem. Więc
już wspomniałem tylko tydzień temu, że grałem w to Shadow Gambit, czyli od twórców Desperados 3 i Shadow Tactics gra, więc no działa tak samo, także skradanie, umiejętności, które pozwalają nam zwalczać przeciwników, ten widok od góry, te takie trójkąty zielone pokazujące, gdzie wróg patrzy. Więc bardzo przyjemna gra w tym stylu, o tyle lepsza dla mnie przynajmniej, że tutaj i to twórcy chyba dziś mieli wywiad z Rock Paper Shotgun, wydaje mi się, w którym właśnie mówili, że teraz poszli w stronę fantazy trochę, żeby ich nie ograniczał jakby przyziemny świat, czyli masz magiczne moce, czyli postać może się na przykład teleportować jak w Dishonored i kogoś zabić jednym ciosem, więc różne postacie, bo gramy tu nieumarłymi piratami ogólnie. I każda postać ma inny zestaw mocy oczywiście, jak zwykle w grach tego typu, komandosach i tak dalej, więc są różne sposoby na pokonywanie każdej misji, bo możemy się skradać, unikać wszystkich, możemy trochę zabijać wrogów, trochę nie, możemy nawet trochę, no z walką trochę gorzej, nie, bo tu umieramy tak naprawdę od dwóch strzałów, jak we wszystkich grach tego typu i otwarta walka trochę nie wchodzi w grę, ale no te moce dużo zmieniają, bo to jest dosłownie, jak gryźć w Desperados 3 na przykład, to jest to samo. W sensie tu się core gameplayowy się nie zmienia, ta podstawa, ale no na przykład masz moc zatrzymania przeciwnika w czasie, że klikasz na niego i się na tam 5 sekund zupełnie zatrzymuje i możesz przejść mu przed nosem i cię nie zauważy, więc te moce bardzo fajnie zmieniają tę rozgrywkę i jest trochę więcej narracji i fabuły niż mam wrażenie, niż w Desperadosach właśnie, czy w Shadow Tactics. Więc czekam na pełną wersję. Fajnie, że wychodzi w sierpniu na początku, bo to jeszcze będzie przed Baldur's Gate 3, więc zdążę pewnie przejść. Także bardzo, bardzo przyjemna gra. Jeszcze zagrałem w demo Jusant. Ta w spinaczce gra, co była na konferencji, no tak. Xboxa, czy okay. Czegoś tam?
Xboxa, tak.
Okej, okay, no, więc to jest gra studia Dontnod, Life is Strange, od Vampira. I to jest naprawdę świetna gra, bo wspinaczka w grach zazwyczaj jest zapychaczem. W takich jak, wiesz, God of War, Ragnarok, czy tam Tomb Raidery, to często jest takie coś, że po prostu idziesz, bo musisz, bo tak se twórcy wymyślili, więc bardzo fajnie widzieć gry, które podchodzą do tego wspinania w taki sposób, że to nie jest trudne, ale no masz dwa triggery, to jest każda ręka i w ogóle musisz sobie jakiś... Jest pasek staminy, ale to nie jest taki, że ci się wyczerpuje tak zupełnie, bo można odpocząć nawet w trakcie wspinania, że się opiera postać, wiesz, tak trochę na lince i nogami, ręce jej odpoczywają i można na tej linie można się opuszczać w wielu momentach, gdzie chcemy. Nie jest to wspinanie takie właśnie jak w Uncharted, że masz jedną ścieżkę, tylko często jest tak, że masz jakąś ścianę, większą powiedzmy, z jakimiś dyskami czy kamieniami i możesz sam sobie wybierać bardziej, którędy idziesz, którędy się wspinasz. No więc to jest ogólnie jakby takie bardzo przyjemne, relaksujące, powiedziałbym, doświadczenie wspinaczkowe.
Brzmi idealnie jak pod VR. W sensie tak wyglądał Horizon. W sensie oprócz staminą były twoje ręce, jakby tak fizycznie, nie? Że coś tam traciłeś i mogłeś poczekać, ale też odpowiadało tak, że tam jedna ręka, druga ręka.
No wiadomo, no bo w VR to musi tak działać, bo to było nudne, no tak. Trochę inaczej, ale bardzo fajna rzecz, no i na pewno zagram w pełną wersję, bo to w tym roku wychodzi.
To w międzyczasie powiem, że dokończyłem Layers of Fear.
Okej.
Okay. W sensie 2023, ale jak drugą część. No, zgadzam się z tym, co chyba ty mówiłeś, że jakby druga część jest zdecydowanie gorsza. Mhm. I jest ona nie tyle gorsza, jakby w samym założeniu, bo w samym założeniu
Oho.
Jest...
To ty opowiadaj, dzwoni. Tak.
Okej, okay, dobra, idź otwieraj.
Chyba jak tydzień temu wychodziłem otwierać Pawłowi, to też mówiłeś o Layers of Fear, więc
tak,
mamy
nie chcesz
tradycję.
Słuchać o tym. Tak. Przede wszystkim ta gra jakby w swoim założeniu jest trochę gorsza, bo dużo bardziej powtarza wszystkie mechaniki, takie nastraszenie, mechaniki, w których jakby kończymy dany rozdział. Dany rozdział tak samo zazwyczaj się kończy, że musimy coś przed kimś uciec, tym takim jakimś złym i zebrać kilka rzeczy. I to się robi nieco powtarzalne w tym wszystkim. Gra jest też chaotyczna, jeśli chodzi o samą historię. Ja, mimo że skończyłem ją całą, to nadal za bardzo nie wiem, o co chodziło. Oczywiście jest tam teatr i te sprawy, ale jakby trochę trudno mi połączyć te wszystkie rzeczy. To było takie
no bo dwójka
dużo
jest taka...
bardziej abstrakcyjne niż na przykład jedynka. Więc w samych założeniach...
Mimo, że jedynka jest o malarzu, więc byś pomyślał, że może w jedynce powinno być takie bardziej niezrozumiałe, no bo w dwójce masz aktora, niby postać, ale nie wiem, no. Mi się
jakoś... jest dużo bardziej niezrozumiała dwójka.
No właśnie, nie wiem czemu, nie, bo niezrozumiałość jakaś tam, czy bardziej zawiła psychika tam, by mi bardziej do malarza pasowała niż do...
To tak.
Aktualną.
Ale nawet abstrahując od tego, no bo to już było i jakby nie będę tutaj może oceniał gry, która wyszła ileś lat temu, tak? Ale co zrobili, jeśli chodzi o ten remake, to zdecydowanie też widać, że mniej jakby czasu poświęcili na to, żeby dopracować tą część, bo po pierwsze jest całkiem sporo błędów i nawet musiałem grę dwa razy włączać od początku, bo po prostu nie załadował mi się jakiś przycisk i byłem uwięziony w zamkniętym pomieszczeniu, z którym nic nie mogłem zrobić. Też jest jakaś taka niekonsekwencja między tym, bo jakby w Layers of Fear 1, tej części z malarzem, jakby zanimowali, że podnosisz jakąś rzecz i masz tą rękę, gdzie coś tam sprawdzasz, nie?
No tak.
A tutaj masz tak 50-50. Czasem jest ręka, czasem to w powietrzu się obraca, czasem w ogóle jest winieta taka wielka i tylko widać to konkretno, nie wiem, napis lub jakiś przedmiot, tak więc tutaj przede wszystkim taką niekonsekwencję widzę i takie ogólnie mniejsze przywiązanie do tego, żeby jakoś fajnie, tak jak jedynkę doprowadzili do takiego stanu, że ta gra wychodzi teraz i jest super, to tak dwójka trochę. Po pierwsze, w samych założeniach jako gra jest bardziej średnią grą, nie robiącą już takie wrażenie, ale może to też zmęczenie materiału, bo jak się gra pod rząd.
No tak, bo to samo bardzo, nie?
Tak.
Jeżeli chodzi o formułę.
Chociaż bardziej tutaj to już jak ciebie nie było i ciebie tym bardziej mówiłem, że jakby...
Zacząłeś bez nas dwóch?
No tak. Tak, proszę, tak zacząłem.
Zacząłeś bez nas dwóch?
Bez ciebie. Nie, że w ogóle jakby sztuczki, mechanika, straszenie są tutaj bardzo powtarzalne. W sensie każdy ten podrozdział jest praktycznie taki sam, gdzie w historii malarza jednak to było urozmaicone w miarę. Tak więc warto zagrać, jeśli ktoś nie grał. A jeśli ktoś tym grał, to chyba nie. Albo jak jest
nie
mega fanem jedynki.
Ale to też na szczęście to też nie jest super drogie, a kosztuje tam 120.
Nawet mniej, chyba 89 zł, tak? A masz. Przynajmniej tak, widziałem
to...
taką ocenę.
Czego to jest sequel?
To nie jest sequel, to jest remake Layers
of
Fear. To jest
remake, remaster.
A wy mówicie o Layers of Fear. Ja ciągle myślałem, że wy mówicie o tym...
To już mówiliśmy.
Już powiedziałem, że są.
Jeszcze ta nadbudowa jakby historii tej pisarki. No. Ona też taka trochę była po prostu wypełniaczem.
Taki, żeby coś...
To się tak skończyło, że... Że się skończyło tak bez sensu. W sensie stwierdzasz finalnie, że w sumie po co to.
Okay. Paweł zaraz zacznie, otworzy swój notesik.
Nie, czekaj. Dlatego, że on otworzy swój pokaźny notesik podczas audycji i tam...
Nie. Otóż, słuchaj, no bo ja zagrałem w ciągu ostatniego tygodnia, zagrałem w 39 nowych gier, przy czym tylko 37 z nich to były demo, bo zagrałem też dwie nowe, duże gry, ale, w sensie pełne, natomiast chciałem zrobić, przepraszam, z tymi demami tak, no. Że opowiem tylko o 10 z nich i nie tutaj, spokojnie, nie tutaj o 10.
Dobra.
Wybierzcie, czy wolicie 5 najlepszych, czy 5 najdziwniejszych, albo tam najgorszych, powiedzmy.
Nie, ale no... tutaj czy tam?
Bo tutaj, bo na audycji opowiem o tej drugiej, powiedzmy, piątce.
Okej.
Okay. Bo nie mam ochoty opowiadać o 37, to można zobaczyć
dziwnych.
Na moim Twitterze niedługo.
No,
powiedzmy
dziwne.
O tych dziwnych, to
o
bo
tych
audycji,
dziwnych.
Na audycji bardziej słuchają ludzie
poważni.
Casuale, tak?
Tak.
Ich nie zachęci dziwność tak. Lub... kubkowatość tych
dla
gier.
Nich będą te dobre gry, czyli Vampire Hunter, Lies of P, Viewfinder.
Właśnie nie grałem, to mi się podoba strasznie, tak. Nie wiem czemu nie grałem.
I jeszcze dwie inne, nie pamiętam teraz, które, ale zacznę od tego, że zagrałem w to Alien Dark Descent, ale w sumie ty o tym już mówiłeś, więc nie będę przedłużał, bo mam dużo tego.
Bardzo fajnie.
Trepunk 2. Mówiłeś o tym?
Mówił.
Kurde. Bardzo fajny.
No bardzo fajny, ale taki... Po tym demie dużo więcej oczekiwałem, szczerze, bo to jest, znaczy to jest taka prosta gra dosyć,
no.
Na prostych zasadach idzie, trochę mi brakuje różnorodności broni, znaczy
no mało jest broni, ale...
Ten zestaw, który jest, on spełnia te różne role, tak?
I gra jest ale... na tyle krótka też, że jakoś nie odczułem,
bardzo krótka.
Ale też jest nie jest taka droga, nie? Tam 8 dych kosztuje, więc...
I
widzę, że ludziom też to nie przeszkadza, bo na Steamie tam ludzie szaleją.
Tak, 95% dzisiaj widziałem ocen pozytywnych. No. Ja jestem na pewno, spodziewałem się, że to pójdzie też w tym kierunku, że to nie będzie tylko walka z ludźmi w korytarzach i biurowcach, więc podoba mi się, że gdzieś tam ta różnorodność i lokacji i przeciwników jest.
Aczkolwiek...
Nawet powiedziałbym, że te lokacje są bardzo fajnie zaprojektowane, bo w ogóle jest na którymś tam etapie, drugim czy trzecim, jest coś takiego, że musisz uciekać. To jest taka niby, to wygląda jak taka oskryptowana, bo to jest oskryptowane, tak? Sekwencja z jakiegoś koda, ale mam wrażenie, że mimo tego, że gra mnie nie kierowała w jakiś tam sensowny sposób, to ciągle czułem, gdzie dobrze biec i tak dalej. To było fajnie zaprojektowane. No i oczywiście te horrorowe elementy się pojawiają, to też...
No tak jest. Jakby, no, szczególnie design potwora tego głównego jest taki,
mówię.
Że bardziej się zaśmiałem niż... Ale no... Cóż, no to tam cztery osoby to zrobiły już.
One
tam.
Mam wrażenie, że odciągają od tego, co w tej grze mogło być najlepsze, czyli właśnie ten rdzeń z tym zwolnionym tempem. I ten... W ogóle ludzie mówią o tym, że jest jak Fear, ja też tak mówiłem, bo to ma zwolnione tempo i trochę fizyki.
I
nie?
Sami twórcy też tak jakby, oni tak trochę reklamowali tę grę. To nie jest tak, że dziennikarze wymyślili, że inspirujemy się Fearem, tylko...
No, myślę, że i bez tego by to wymyślili, ale tak.
Pewnie tak.
Trepunk 2 jest i tak fajny, tani, więc czemu nie zagrać, nie?
Czy to było jako dziwne, czy nie?
Nie, to nie było w ogóle, bo to nie było demo, nie? Zagrałem,
no tak,
chodzę, już kończę pełną wersję.
Faktycznie.
Natomiast... z czego by tu wybrać? No panie, no to słuchaj, była jedna z gier, którą tam wybrałem, bo ja jak są te dema na Steamfestie, to ja oczywiście ściągam tego pierdeliard. Zwykle kwadracik równiutki muszę zrobić, więc jak już wezmę 6 na przykład dem za pierwszym rzutem, to potem muszę 6 z drugim, więc 36 wychodzi. No i 37 mi potem podpowiedziałeś, Fortune's Run. Natomiast wśród nich są czasami gry, wiesz, ja szukam różnych gatunków, szukam takiej różnorodności tam, tak.
Okay.
Również tych, które gdzieś tam powiedzmy niekoniecznie wyglądają najlepiej. No i czasami jak widzę, że coś wygląda okropnie, to też sobie się w to pobawię.
Podziwiam.
Jest gra, którą ściągnąłem tylko jakby po tytule i moich założeniach co do niej, bo to się nazywa Poached. czyli poacher to kłusownik po angielsku, nie? No to poacher to tam upolowany, cokolwiek. To ma jakiś podtytuł jeszcze.
Skłusowany.
Tak, skłusowany. A myślałem, że szukasz tego, a to egzekiller jakiś. No to poached Hunt the Hunter chyba to się nazywa? Pełna
to tytuł. Mi brzmi jak jakiś Dead by Daylight. Co? Dead by Daylight.
Nie, nie, nie. To, jak ja założyłem, jest po prostu gra, w której się poluje na myśliwych, czy na kłusowników.
Okay.
I jeden obrazek zobaczyłem jakiś tam, ale taki, wiesz, miniaturkę, nie? I założyłem, hej, to pewnie jakiś tak trochę dla żartu gierka. Czemu nie? Pogram sobie. Poached.
Przez czy?
Tak. Tak.
Dobra, mów. Nieważne.
I tak ludzie nie widzą.
Nie skupiaj się na tym.
Dokładnie, nie powinienem się na tym skupiać. Wracamy do tego. Otóż to jest w ogóle straszna gierka w stylu... Myślałem, że już takich nie robią. Okay. Tych takich, co robiło City Interactive, jak jeszcze się nazywało City Interactive, a nie CA Games, do koszyka. Terrorist kiedyś... Takedown, wiesz, takie te rzeczy.
O Jezu. Oni kiedyś zrobili fajną
grę.
Nie,
to wygląda jak dosłownie jak te gry od CA Games. 20 lat temu, tak.
Tutorial kończy się tym, że się przyćpałeś jakby i dookoła ciebie latają wielkie kaczki.
Wygląda jak Far Cry 2.
Tak. A sam gameplay to mniej więcej jest taki, że masz taki mini open world dookoła ciebie,
jak final.
Wokół twojego obozu i na przykład dostajesz wiadomość od kogoś, kto nigdy w ręku nie miał mikrofonu, bo to jest taki voice acting, że nawet mój stary mikrofon, a wiesz jak on brzmiał, to przy tym jest studio nagraniowe i on ci mówi, kłusownicy są na terenie parku, gdzieś tam rozstawieni głęboko w dżungli, musisz ich znaleźć, nie? I ty wychodzisz po takiej małej górce, 20 metrów dalej i oni tam są. Jest napisane 200 metrów, ale jestem pewien, że to jest źle liczone, bo to jest naprawdę przechadzka. I ty tam normalnie, wiesz, koło swojego domku w takiej dziczy, typowo, nie wiem, to nie jest jakaś dżungla, to bardziej taka amerykańska dzicz. To tam masz nosorożce, zebry, kozy, wiesz, wszystko sobie lata jakby to była... Arkanoego, bo w sumie w parach chodzą głównie. I ty się tam wspinasz na przykład i nawet po prostu siedzą sobie kłusownicy. Jest tam system skradania się, ale nie działa, bo kiedy próbujesz się skradać, to po prostu w pewnym momencie, jak jesteś dość blisko wrogów, to cię automatycznie wykrywają, nie? Więc gra ci sugeruje, że możesz wszystko po cichu robić, ale tak naprawdę to jest w sumie shooter. Okazjonalnie każą ci trakować jakieś zwierzęta, w sensie śledzić, tak?
Czy jest zmysł Wiedźmina?
Nie. Natomiast trakowanie, śledzenie polega na tym, że musisz podejść do zwierzęcia. I ja na początku tego ci gra nie tłumaczę, nie? I ja tak się skarałem, bo tam był wielki nosorożec, co ja mam podejść do tego? W ogóle te screeny wyglądają 300 razy lepiej niż gra. Jakby na maksymalnych ustawieniach to nie wygląda w ten sposób.
Dobrze wiedzisz, dobrze wykorzystujesz ja swojego pęczeta mocarnego.
Że ta wspaniała gra będzie 1 sierpnia w Early Accessie i ten Early Access potrwa 3 lata.
A to jest single player, tak?
Tak, to jest single player. Okay. Nie wiem, co oni chcą tam jeszcze robić.
Same natomiast... dobre gry są single player.
Tak.
Dalej,
no to idźmy. A propos dobrych gier single player, ja tutaj mam w głowie coś takiego specjalnego dla was.
A te takie podróby Residenta? To...
No dobra, Ebola Village chcesz teraz,
tak? Dawaj coś, nie, dawaj
tak,
coś...
tak, chcę.
Okay.
Dobra, Ebola Village, ogólnie to jest gra, w której, jak zobaczycie sobie, drodzy słuchacze, marketing, czy tam bardziej logotypy tej gry i tak dalej, to jest po prostu zerżnięta czcionka i wszystko z Residenta. Jak się okazuje, ci twórcy, którzy w ogóle mają świetną nazwę Indie Games Studio, po prostu, oni całą mają serię gier, które są wzorowane na Residentach i nazywają się Ebola. Ebola 1, Ebola 2, Ebola 3, a to jest Ebola Village.
Jezus,
i tutaj gramy jakąś rozwódką rosyjską, znajdujemy papiery rozwodowe na stoliku na samym początku. Po tym jak ona ogląda sobie w telewizji coś tam, że w Stanach, bo jesteś, oczywiście to jest rosyjska gra, i w Stanach Zjednoczonych ktoś wypuścił celowo albo nie wirusa Ebola, który zmienia ludzi w zombie. Albo w takie niby zombie, no tutaj w tej grze to takie no... I co? No i wyruszamy do wsi, gdzie jest ten nasz były, zdaje się, opuszczając swoje mieszkanie, które jest wywieszone różnymi flagami i pamiątkami związanymi ze Związkiem Radzieckim i wielkim plakatem Lenina na środku. No i w tej wiosce spotykamy trochę przeciwników. Mamy pistolet, mamy strzelbę, mamy sejwowanie przy telefonie, mamy skrytkę, w której możemy zostawiać przedmioty.
Lepszy
samo
demo
trwa jakieś 10 minut. To nie jest...
Mateusz włączył teraz trailer, który jest na Steamie. To nie jest, że ktoś się śmieje z gry i czasem... Bo ludzie robią filmiki z takich słabych gier i tam patrzcie, jaka beznadziejna gra. i pokazują ją z najgorszej strony, ale to był oficjalny trailer i tam była ta, jakiś przeciwnik, który tak szedł jak jakiś w ogóle zacięty model w miejscu. I tak, to był oficjalny trailer, i zabił ale nas nie wiadomo czemu.
Powiem, że jakby same modele i design fajny.
To jest bardzo takie złudne, chociaż przyznam, że jakby oni idą w tą stronę.
No pewnie
jakby
zarabiają i tam trochę płacą artystom może, nie? Jakiś tam może, koncept. Albo w AI robią.
Bo oni mają w ogóle 1000 gier. Zobacz, kliknij sobie na ich profil na Steamie, oni jakby non-stop wydają gry od
i też trudno
lat
ich znaleźć pewnie, bo jak wpiszesz w Google.
Coś źle zrobiłeś, może jakiś język, coś, jakieś filtry.
Dobra,
a wiem,
spokojnie.
Wróć tam i zobacz wydawanie. W każdym razie
no, wyłączyłem polski język.
No i proszę, bez polskiego to jest. Oni mają przeróbki innych horrorów, mają też grę, która się nazywa Doom in the Dark. Jak Alone in the Dark.
Czy to połączenie Duma i Alone in the Dark? Wow.
Podejrzewam, tak. Jeszcze badam sprawę. Natomiast mają taki system zniszczeń jakby, że jak strzelasz w głowę, to ona coraz bardziej się niszczy i tam, wiesz, odpadają kawałki.
Wow. Jak Dead Island 2.
No kurde. Są detale. Słuchaj, jest jeszcze gra, która się nazywa
jakaś tak dobra w końcu.
Ebenezer? Nie, to wszystko są dziwne i złe. A raczej no złe.
A, ja miałem nadzieję, że to będzie dobre.
Nie,
to
dobre będą na
Ebenezer i Niewidzialny Świat, czyli Ebenezer and the Invisible World.
Ja w sensie, Mateuszu, miałem nadzieję, że ta gra, o której powiem, będzie dobra, bo fajnie tak wyglądała na trailerze.
Tak, otóż Ebenezer to gra o tym Ebenezerze Scrooge'u, który jest z opowieści wigilijnej oczywiście, czyli o tym starym bogaczu, którego odwiedzają trzy duchy i tam
dziś to
straszą
nie
go i się staje.
Powszechna wiedza może wśród młodych ludzi.
Tak, więc muszę.
Którzy nas słuchają. Tak.
I staje się on dobry, nawraca się i chce pomagać ludziom. No i to jest wiktoriańska Anglia, gdzie Ebenezer chodzi po mieście, tłucze policję i bogaczy, żeby chronić robotników. Wow. I to jest wszystko w takiej stylistyce. To jest Metroidvania i to jakby gameplay, no wiadomo, jak to w Metroidvanii,
tak,
nie?
Spróbuję pewnie.
Wygląda a la, powiedzmy, coś w stylu Dead Cells, tak? No, bardziej Dead Cells ze względu na, wiesz, na modele postaci, że to takie okay normalne, powiedzmy, modele. I trochę mniej platformówkowania, powiedziałbym. Chociaż jest też. Natomiast dodatkowo jeszcze są takie, wiesz, postaci jak, w sensie przy dialogach, artworki jak w Hadesie. Więc mamy tego Ebenezera, który wygląda jak model w kapeluszu i mówi, że spokojnie, odprowadzę cię do domu, robotniku.
Wow.
I ogólnie walczy z duchami jakichś wiktoriańskich kobiet, które rzucają na przykład w niego pomidorami duchami. I może je blokować w ogóle. W tej grze można parować. Świetnie brzmi, ale jest strasznie sztywne. Na przykład, bo mapa jakby nie jest ciągła, tylko przechodzimy z segmentów mapy do segmentów. Tak? Czyli pod koniec podchodzimy jakiegoś, powiedzmy, miejsca, lokacji i przechodzimy
to brzmi
dalej.
Bardziej jak platformówka taka stara, typu jakiś tam Herkules.
Tak, ale masz mapę jakby tego miejsca, okay, nie? Więc po prostu to nie jest jakby jeden świat, tylko jest pocięty. I kiedy przechodzisz z jednego miejsca do drugiego, to na przykład nie możesz tak wskoczyć w to miejsce, gdzie kończysz. Czyli jeżeli wykonasz skok na skraju mapy, to się odbijesz od niewidzialnej ściany jak w jakiejś bijatyce, nie? I dopiero jak przejdziesz z spokojnym krokiem, to przechodzisz dalej. Co okay oczywiście psuje flow, bo wyobraź sobie jak po śmierci, jak wracasz w tego typu grze, wiesz, do miejsca, bo zaczynasz oczywiście tam, gdzie zaczynasz, czyli dużo wcześniej i całą tą mapę musisz przebiec, no to daj spokój. Dodatkowo wielkim grzechem tej gry jest to, że nasi przeciwnicy, którzy nie tylko są duchami, bo jeszcze zrozumiałbym to, gdyby to duchy robiły, ale są też nimi oczywiście żywi, nie? Jacyś policjanci, nie policjanci z dziwnymi tam steampunkowymi brońmi, zadają ci obrażenia, kiedy ich dotkniesz. Jakby tak o jak nie w jakimś Mario czy w Pac-Manie, tak?
To jest straszne.
To jest straszne, szczególnie w takim gatunku, w którym system walki raczej zachęcałby, wiesz, do zbliżania się, do tego, żeby coś zyskać. Wiesz, takie gry często dają ci nagrodę za to, że z bliska kogoś zabijasz. Natomiast ta gra bezpośrednio cię kara i to powiem ci, że ona była przez to dla mnie trochę trudna, bo ciężko się odzwyczaić od pewnych rzeczy, które robisz. Niemniej sam koncept Ebenezera latającego po mieście i ratującego robotników przed kapitalistami jest dla mnie tak zabawny, że to też jest jedna z tych gier, którymi chciałem się podzielić. Co tam jeszcze takiego? O, jest coś takiego, nie pamiętam już gdzie to tutaj mam, ale to się nazywało jakaś długa nazwa. Grand Empire Time Travel Survival.
Brzmi pięknie.
Tak. Grand Empire Time Travel Survival.
Dobra, mam.
To była gra, gdzie ja tak jakby. To jest jeden z tych tytułów, który mnie bardzo zdenerwował, bo w ogóle ona wygląda ładnie dosyć.
Czy to jest Ark?
To jakby, w sensie jeździsz na dinozaurach.
Dinozaur, nie wiedziałem, że będą dinozaury.
Są dinozaury, jeździsz na nich i tak dalej. Ale ogólnie bardzo ładna jest ta gra. Oczywiście to śmierdzi trochę takimi assetami pewnie gdzieś tam skądś.
No tak.
Ale sam koncept jest taki, że możesz podróżować w czasie. I możesz między różnymi epokami. W tym samym miejscu jakby, więc tutaj masz dinozaury, potem się przenosisz w czasie i masz jakieś wioski, potem masz jakieś science fiction zwierzątka. Jakby jest to jakiś koncept,
to
nie?
Jak w Last Epoch.
Tak, tylko że to jest jedna z tych gier, gdzie ja sobie myślę, kurde, to byłaby fajna gra, gdyby ktoś mi nie kazał zapindalać za przeproszeniem przez 10 godzin i budować sobie jakąś wioskę tam, czy inne budynki i tak dalej. Po co tego są survivalami? Nie wiem, chyba żeby wypełniać czas ludziom po prostu, bo...
No tak, no bo ludzie wtedy grają, nie?
Ale to jest tak irytujące po prostu. Aczkolwiek, no jakby widzisz, koncept jest fajny i to mnie najbardziej denerwuje w tej grze. Sztywna jest dosyć oczywiście, ale fani survivali chyba nie narzekają na to, że gra jest sztywna. Jakby dla nich to jest standard.
No, nie sądzę.
Oni mają niskie
standardy. Właśnie to jest dziwne, bo powstają czasem survivale, które są bardzo niesztywne i fajne, nie? A mimo to ludzie i tak nadal kupują te sztywne i niefajne. Ale no, nieważne.
Tak. No to co, tam z ciekawszych pomysłów potencjalnych, bo gra sama nie jest jakaś super... Bloody Downsizing, byłem ciekaw tego, bo to jest gra o tym, że chcą cię chyba zwolnić i to jest tryb hordy po prostu. Strzelasz sobie z ludźmi się. Atakują cię. Tylko, że no, to samo demo to jest takie, jak, tam w ogóle nie ma jakby kontentu, nie? Za dużo.
Max Payne.
Natomiast tak, masz zwolnione tempo, masz znajdźki z bronią i z Payne. Tym i z jakimiś innymi rzeczami sobie zbierasz. O, a propos, znajdziek. Przypomniała mi się jedna
ostatnia gra.
Pamiętaj. Ostatnia? No. Fuk. Oj, to panie, to ja... No dobra, bo takie... Ominę takie bezczelnie złe, nie? Takie typu, że ktoś, o patrz, poznęca się nad manekinem, ale patrz jaka jest fizyka, bo była na tym silniku już z góry, nie?
Wow.
Otóż jest taka gra,
no,
którą muszę szybko znaleźć. Tutaj znaleźć.
A w ogóle to
była,
jest...
Była taka jedna...
Poczekaj, tylko powiem. To jest nasz pierwszy temat, dlatego jeśli graliście w jakieś demo tak. na Steam... Demofest.
Tak, to jest jako temat. Bo
to
jednak,
będzie pytanie, żebyście się też podzielili swoimi polecajkami, w co wy zagraliście, co wam się podobało lub co wam się też nie podobało. Tak więc przez ten czas, w którym mówię, mam nadzieję, że już znalazłeś tę wspaniałą produkcję.
Coś tam znalazłem. Fat Battle to się nazywa. Big Fat Battle. Nie wiem, czy to jest świetna gra na zakończenie tego tematu, może coś jeszcze spadnę
Małe
zaraz,
dziecko
ale...
strzelające?
Otóż...
Nie, przepraszam, czy to Donald Trump Junior?
Tak, to jest gra online, która mogłaby się równie dobrze nazywać Copyright Infringement Simulator.
Fortnite.
Jakby to jest Team Deathmatch, więc o tyle jest dobrze. Jakby wybiegasz, strzelasz, kupujesz sobie nowe bronie co rundę, okay. Ulepszasz jakby na stałe sobie pewne rzeczy, jakieś kupujesz ulepszenia, masz losowany model postaci, który, tak jak widzicie, no to są bobasy, zwierzęta, dinozaury, babuńki, jakieś tam komandosi jacyś, czy jakieś nawet małe szczurki. Ogólnie dużo tego jest. Bijesz się w mapie, która jest po prostu zerżniętym parkiem jurajskim, ze zmienionymi troszeczkę nazwami tu i tam. Mhm. Biegają sobie dookoła dinozaury. Twoje bronie to rzeczy, wszystko tam, wiesz, od jakiejś szpachli do jakiejś wielkiej bazuki lasera, czy pulse guna. I pod koniec każdej rundy z przegranej drużyny odpada 4 zawodników. I potem są drużyny mieszane. Więc tak jakby to trochę ma ten Battle Royale w tym znaczeniu,
no,
że
tak.
Zmniejsza się i jest finałowa runda 4-4. Natomiast no, to nie było jakoś świetnie zrobiona gra, no bo oczywiście były takie lagi, że jak się strzelało, to czasami, wiesz, jakby ja już jak miałem tą swoją wyrzutnię rakiet, to wiedziałem, że mam strzelać tak z 2 metry przed przeciwnikiem, żeby akurat w niego trafiła. Natomiast, no po prostu bawiła mnie ta bezczelność, nie? Tak jakby, bo to jeszcze tak było na tym Steam Feście, jak wszedłem sobie w akcję, czy nie pamiętam, czy w multiplayer, czy w co-op, to było praktycznie na pierwszym miejscu promowane.
No bo ona jest jakby, widzę, dobrze opisana i w ogóle jakiś nawet bogatszy marketing, dużo wersji językowych, tak więc widzę, że tu są chyba jakieś pieniądze, jeśli chodzi o te sprawy. Śmieszne, fajne.
Dobra, ja muszę zapytać o Lies of P. Okay. Czemu ci się podobało?
Czemu mi się podobało?
Tak, no. Przecież to jest gówno.
Właśnie, bo...
A, nie. No to jest bardzo kompetentny ten. Swoją drogą, ja już teraz zbawi mnie, bo okazuje się, że te wszystkie problemy typu jakaś strata życia przy bloku i tak dalej, no to jak robisz perfekcyjny blok, to ich nie ma. Po prostu słabo grałeś. Sorry, Mateusz.
No ale to nie polega gra na tym, że musisz perfekcyjnie wszystko robić, żeby cokolwiek zrobić w grze. Nie?
Ale
a trochę w Lies of P tak jest.
Tak, w sensie to jest jak w każdych Soulsach, tylko że widzisz, bo ludzie się trochę, może Elden Ring trochę oraz Sekiro zmieniły ludziom pojęcie, czym są takie typowe Soulsy. W tych grach, jeżeli gdzieś masz ścianę, to trochę grindujesz i potem jesteś lepszy, tak? Tylko że grindowanie było dużo łatwiejsze w Elden Ringu, albo też ucieczka, a w Sekiro nie było grindowania po prostu, tylko...
A tutaj nie ma czegoś takiego. Good, nie? Masz korytarz i
tak,
masz
ale jak
danego
się odgra...
przeciwnika
ale, ale możesz rozwijać postać, nie? Więc za każdym razem jak no, giniesz, demie... to rozwija...
No można, też można. No, ale po prostu wracasz, zabijasz tych samych przeciwników tam tak. I zbierasz, no lewujesz.
Tak, ja bym powiedział trochę, że ta gra, jej największym problemem jest to, że próbuje być momentami zawierna do Bloodborne'a.
Myślisz, bo... do Pinokio. Do opowieści o...
Nie, do Pinokio, do Bloodborne'a zdecydowanie, bo tam jakby już pomijam oczywiste tam inspiracje i to jak to wygląda to miasto, że to jak Yharnam jest troszeczkę i sam interfejs identyczny. Nawet to menu tak. Durne, że musisz gdzieś tam otwierać, jak otwierasz sobie menu pauzy, to jeszcze musisz kliknąć na oddzielny tam gear
no,
i z tego pójść do wyjścia z gry. To przecież to jest zarzynięte z FromSoftu, który po prostu nie umie tego zrobić albo im się nie chce. Nie?
I potem jak widzisz na przykład szkice na temat tego, jak tam ktoś opracowywał jakiegoś manekina takiego realistycznego, to są dosłownie jakbyś miał te, wiesz, jak w Bloodborne widzisz jakieś tam manuskrypty tak. Z tym, z tą krwią i tak dalej.
Dokładnie,
takie...
zresztą nawet sama animacja wyciągania broni, no. Przecież to jest jakby on składał trick, jakiegoś tak. Trick weapon, czy coś tam tego typu. Chociaż, no tutaj jest ten fajny system, że kombinujesz jakby tą broń, tak, z dwóch elementów, więc to po części to tłumaczy. Ale na przykład Bloodborne na początku gry miał dużo takich problemów, no to nie jest najlepszy początek gry w grach FromSoftu Bloodborne, nie? Jakby powiedziałbym, że wczesny Bloodborne to jest jedna z najgorszych gier FromSoftu, jeżeli chodzi o early game.
Mi się podoba.
Za dużo rzuca na gracza, czasami trochę bez wytłumaczenia i te ganki ciągle są, czyli ganki to jest sytuacja, w której dużo przeciwników was atakuje naraz. I tutaj są ganki od początku. Jest w ogóle tam prawie na samym początku pamiętam, był taki jeden, że po prostu rzuca się na ciebie 10 psów, 10 ludzi i ten, no może przesadzam, ale...
No przesadzasz.
Ale trochę tego jest.
5 psów, 3.
Natomiast mam wrażenie, że dużo łatwiej sobie radzić z nimi, jednak ta gra, jak już masz ogarnięte w miarę parowanie, to mam wrażenie, że jest troszkę łatwiejsza właśnie od Bloodborne'a, czy od takich starszych FromSoftowych.
Ja zauważyłem, że w ogóle walka z tymi podstawowymi przeciwnikami jest po prostu łatwa.
Bardzo łatwa.
Bo są mało odporni też.
I słabo sobie radzą z lekkim atakiem. No. Coś, co zawsze gdzieś tam w tych Soulsach jest ważne, to, że nie możesz się zagalopować z tymi lekkimi atakami.
A jak masz ciężką broń, to w ogóle nic nie robią. Dwa ciachnięcia.
Dlatego tak. Tu jest dziwny ten pacing, bo myślisz, bo nie trzeba nawet blokować przy tych podstawowych mobkach.
No nie.
Nic,
no nie.
Ja nie blokowałem, bo to jest
chociaż
tak proste.
Możesz się po prostu obejść i sobie...
Ja to robiłem dla zabawy, nie? Bo jak właśnie zrobisz ten perfekcyjny blok, to na przykład łamie się komuś broń i potem coś tam zdaje ci mniejsze obrażenia.
No wiesz,
to
tak, ale
no
tak...
też odzyskujesz tam. No
tak, tak, tak. Pokonujesz takich przeciwników, a później idziesz do tego mini bossa, czy tam po prostu przeciwnika z krwi i kości i nagle jest zupełnie o 180 stopni jakby inne
no
podejście, tak?
Tak?
I
myślę, że,
no nie,
myślę,
nie ma
że mogli dać demo z późniejszego fragmentu gry, jak już masz te wszystkie systemy. Na przykład ze dwie
no
ręce do wyboru
tak.
I...
Tylko by nie wytłumaczyli ludziom, co i jak.
Można by wytłumaczyć.
Tylko, no. Tylko, że musieliby właśnie mieć tutoriale.
Bo ja też przed pierwszym bossem, do pierwszego bossa i walka z pierwszym bossem miałem gorsze wrażenia niż potem i ostatni boss, nie, w demie i ten z nowymi elementami.
Szczerze więc... mówiąc, to tak akurat bossowie to może no, nie są źli. Ale boję się troszeczkę, czy w pełnej wersji oni na przykład ogarną taką, wiesz, bo sobie muszą być perfekcyjni w takich grach, w sensie nie mogą być bardzo nieuczciwi, muszą być wyzwaniem, ale jednocześnie nie może być takiego bullshitu, że on uderza pół metra nad tobą, a ty dostajesz obrażenia, nie? Tak. I trochę się obawiam, ale no jakby to jest dla mnie taki najambitniejszy Souls-like na rynku, jeżeli
będzie
chodzi o faktyczne odtworzenie.
Poza tym to...
Na pewno będę grał, kiedy wy będziecie grać w... Ja będę grał w Lopa, kiedy wy będziecie grać w Locha. Lofa.
Jeszcze raz.
Będę grał w Lopa, kiedy wy będziecie grać w Lofa.
Ja, czyli ja będę we wrześniu grał w Lof?
Lords of the Rings?
Starfield?
Lords of the Fallen.
Jezu, okej.
Okay. No ta lepsza gra.
Nie, to miesiąc później, to zdążysz, spokojnie.
Weź tam w tym miesiącu zagraj w to wszystko, co wychodzi.
To jest prawda.
Jak chcecie, to zapraszam na Twitterka, tam opiszę całą resztę, bo narobiłem tyle materiałów i screenshotów i wszystkiego, że no, będzie fajnie.
I przede wszystkim... dałem
się nabrać raz, tylko wam powiem.
Scam.
Nie, dałem się nabrać, bo Ghost Trick jest taka gra i to jest gra na DS-a, no. Nintendo. A ja nie pamiętałem jej, nie słyszałem, nie wiem. I grałem w nią i sobie tak myślę, ej kurde, fajne, znaczy tak, takie dziwne. Czuję jakby to było takie z DS-a. Bo ja zobaczyłem tam, że to są twórcy jakby Ace Attorney. Mm-hmm. No to sobie myślę, no gra się jak w Ace Attorney, w sensie dużo się gada zanim się zacznie grać. Matko, jakie to demo jest długie i ile oni gadają. Czemu oni mi tyle tłumaczą to wszystko?
Tak.
Ale sobie myślę, tak słabo, bo wolałbym to grać na jakimś DS-ie. A potem patrzę, 2010 ta gra wyszła i to jest gra z DS-a.
Ale bardzo fajna.
No jest fajna, jest fajna, jakby koncept. Chociaż nie grałbym w nią na PC-cie, czy tak.
No bo to jest taka na przenośka, nie? Z tym deka musisz kupić.
Dajcie znać, w jakie wy dema graliście i co wam się podobało lub też nie w tym całym wydarzeniu Steamowym, a my przejdziemy teraz do drugiego tematu, w którym pochylimy się trochę znowu nad Microsoftem, bo kolejny odcinek procesu Microsoftu z Federalną Komisją Handlu i tym razem parę osób zebrało w całość slajdy i informacje tam, które jakby w ramach tego postępowania się pojawiły, z których możemy rzucić okiem na to, jakie plany miał Microsoft, jakie studia chciał wykupić, jakich wydawców chciał wykupić. No i pytanie też padnie na koniec, czy to jeszcze jakby...
Czy to koniec?
Czy to koniec? Czy to jeszcze jest możliwe, żeby takie studia zgarnąć? Pamiętam, czy to był w ogóle dobry pomysł?
Było też coś takiego, że Spencer przyznał tam, że no my wykupiliśmy Bethesdę, bo zauważyliśmy, że Sony miało ekskluzywność, wyłączność. Dla Ghostwire Tokyo i dla czegoś tam, i dla czegoś tam jeszcze mieli. PlayStation miało chyba Deathloopa, nie? I to tak nas zadziałało, że się baliśmy coś tam i dlatego chcieliśmy kupić Bethesdę, bo to trzeba było przerwać tą wyłączność dla Sony. Coś takiego, taki argument padł. I w ogóle pierwszy raz widziałem Phila Spencera w takim biznesowym wdzianku, że taki garnitur pro i w ogóle wyglądał jak z sukcesji. Także no.
Może się
poważna sprawa.
Tych studiów i publisherów, wydawców jest całkiem sporo, ale może nie skupimy się na tym takim pierwszym slajdzie, który jest dosyć obszerny i się nazywa wzięcie pod uwagę i tak dalej, tylko jest taki slajd, w którym już jest finalna lista 17 podmiotów, które warto by było przejąć, wejść w głębszą współpracę, chociaż w tym pierwszym tylko wspomnę, że jest CD Projekt Red. Z takich ciekawostek, ale już w tym finalnej liście 17 kandydatów na pochłonięcie, między innymi jeśli chodzi o takich deweloperów samych z siebie, to jest na przykład polskie People Can Fly i Remedy Entertainment, co zresztą Remedy jakby wydaje mi się, że byłoby naturalnym krokiem przejąć to studio, tym bardziej, że no, mieli jakby ekskluzywa na Alan Wake, jedynkę, teraz jest praca na dwójko.
Quantum Break był też tylko na Xboxach.
Tak, im dawali dużo pieniędzy, dużo umów tam.
Ale Remedy tak sobie właśnie fajnie radzi, że czasem wezmą dużo pieniędzy stąd, czasem dużo pieniędzy stamtąd, teraz od Epica ciągną hajs.
Było tu oprócz jeszcze People Can Fly i Remedy Behavior Interactive.
Kojarzę nazwę? Studio.
Możemy
A czy to nie jest Arma? Przypadkiem?
Bohema Interactive to była Arma,
okay.
A Behavior Interactive robili...
Wszystko robili.
Dużo...
Drake i Josh!
Okej, okay, ale czemu kojarzę nazwę?
Władca Pierścieni, Rango, widzę jakieś filmowe gierki same. W sensie...
Wipeout 3 robili?
Ale tu wiesz, Wikipedia
porty,
często...
albo Wikipedia, właśnie gry, tak, takie na zlecenie.
Często pokazuje też, przy czym pomagali i takie tam.
Wiesz co, wyjdź do Google i ono ci powie tam ze 2-3 gry po prostu, z którymi są
kojarzone. Nie, tutaj Dante Dante Inferno na PSP. No oni chyba po prostu robili jakieś takie...
No chyba porcik jednak.
Porty i tak dalej. Dead by Daylight głównie.
A to jest ich główna gra?
Okej, dobra.
No to ma więcej sensu.
No to ma sens już, no. To gra, w którą nigdy nie zacznę grać, bo jakoś raz zagrałem i mi się nie podobało, a wszyscy zakochani w Dead by Daylight.
Było to jeszcze kolejne studio Housemarque z Helsinek i...
To studio.
I zostało pozyskane
Rezogan
przez...
Housemarque.
I zostało pozyskane w 2021 roku
przez Sony.
Tak.
Kurczę, czyli coś tam się święciło.
Tak, i oni robili...
To było śmieszne, jakby przejęli... Tak, oni robili... Oni... Każda gra jest super, nie tylko Returnal. Alienation robili, Nex Machina robili...
Rezogan...
Same super gierki. Kupujcie.
Golf! Tee up!
O, tego nie pamiętam.
Więc... Ich słynny klasyk na Xboxa 360.
Zapomniana przeszłość.
Exclusive.
Studia Housemarque.
I Broken Fly, to wiesz co to jest, nie musisz sprawdzać.
No wiem, ale to jest właśnie takie dobre studio pod takie gry Microsoftu. Takie coś tam zrobił jakieś tam.
Takie do Game Passa.
Bullet
Stormika czy coś.
Outriders. No. Gears of War Judgment.
Pachnie takim Xboxem.
A propos Gears of War Judgment, to taki spin-off krótki, sobie uświadomiłem, że hej, zobacz, przecież ty możesz grać w chmurze na PC-cie.
No.
Na Game Passie.
No.
I odpaliłem sobie Perfect Dark, bo nigdy w to nie grałem. Dziwna jest ta gra, nie wiem, czemu ludzie się tak zachwycają. Perfect Dark, tam chodzisz tylko i strzelasz. I to nawet nie ma fajnego modelu strzelania. Ale
to było dawno temu.
Co 15 minut miałem po prostu zerwanie połączenia z serwerem i potem trzeba było włączać wszystko od nowa, więc nie wiem.
To ty grasz na kablu czy na...
Na kablu mam normalnie internet, więc to mnie zdziwiło trochę. Ale jak działa, to działa faktycznie, jakbym grał na zainstalowanej gierce. To zaskakujące.
Dobrze, przejdźmy teraz do drugiej części listy, czyli takich deweloperów, którzy też są sami wydają gry często. Czyli na przykład znowu polski akcent, 11-bit Studios było potencjalnie do przejęcia, co tutaj raczej... Oni nie robią dużo gier na konsolę.
Dodam tak szybko a propos tego studia. No grałem w tego niezwyciężonego i...
Okej, okay. A oni to wydają tylko, nie?
A nie, oni tego nie robią. Nie, to Star Wars Industries robi, tak. Ale...
No bo to jest walking sim, ja nie wiem, czemu ludzie...
To jest taki walking sim, taki... Z tych najgorszych, bo...
Ja trochę nie wiem, czego ludzie oczekują, nie, po tej grze.
Znaczy ja szczerze nie wiedziałem nic o niej, nie? Więc ja byłem
przekonany, nie widziałeś gameplayów też, tak?
Widziałem tylko jakby zwiastun, nie? Czy coś tam, jakieś kawałki gameplayu tu i tam, ale zawsze zakładałem, że to jakiś taki cinematic moment, nie? Natomiast
Cinematic moment, słuchaj, to nasz finalu 16.
Widzisz, można robić walking simy, w których na przykład, nie wiem, masz tu jakąś zagadkę może logiczną, Firewatch. Małą, coś wiesz, no, tutaj coś... A w tej grze nic nie ma, w tej grze po prostu idziesz i nawet nie zgadujesz, co masz kliknąć, podejść ten, tylko masz wszystko oznaczone, wiesz. Wielki ten ci wyskakuje na interfejsie, o, kliknij tu, żeby posłuchać, co postać powie o tym. Potem kliknij tu.
Czy to jest taki...
Kliknij tu.
Znaczy takie gry też mogą być spoko, zależy co...
To jest jak...
Była taka gra... No i nie pamiętam oczywiście teraz, no. O takiej kobiecie, która wraca do domu z młodości i tam zwiedzamy różne pokoje i tam jest narracja. Nie, Gone Home to też podobne, ale coś tam z imieniem w nazwie. Nieważne, w każdym razie są takie gry, że jakby nie muszą mieć gameplayu, bo nie po to w nie grasz, więc po prostu leży co lubisz, nie?
Tak, ale powiem ci tak, bo to się gra jak w cutscenkę, tak, znaczy nie cutscenkę, taką cutscenkę z quick time eventami w Call of Duty. Wiesz, o co mi chodzi? No. Że nie czujesz kontroli. Są takie momenty, że po prostu stoisz w miejscu i już nic nie masz do zwiedzania, do obejrzenia i tak dalej w okolicy. Ale postaci ciągle gadają i ciągle gadają bez kontekstu najgorzej, bo to jest, wiesz, jeżeli to jest gra narracyjna, ja to rozumiem, ale jakby dali temu, które dzieje się w późniejszej części gry, chociaż tu nie ma żadnego gameplayu, który mi mogliby pokazać, więc równie dobrze mogli początek pokazać tej gry i my bez żadnego kontekstu w ogóle nic nie rozumiemy. No, jakiś koleś ze mną gada przez radio i przeprasza mnie za coś tam, co ja, skąd ja mam
trzeba
wiedzieć,
było
co on
przeczytać
mnie,
książkę.
To podobno nie jest wierna adaptacja.
Trzeba było przeczytać ten.
Natomiast no tak rozczarowany jestem, ale wracając.
Ale w sumie z ciekawości to trzeba będzie to przeczytać i potem porównać i zrobić materiał, że jaki jest niewierny materiałowi źródłowemu.
A propos wierności, nie wiem jak, ale Bungie ich też odrzuciło, bo Bungie...
Tak, ja widziałem teorię dzisiaj na Facebooku, że ktoś pisał, o, maraton Microsoft zobaczył, jaki maraton jest beznadziejny i dlatego nie kupili Bungie i Sony musiało zbierać resztki z gównianymi grami.
Dwa dni temu, czy tam tydzień temu zrezygnowali. No. W międzyczasie tam jeszcze była Bohemia Interactive, czyli właśnie twórcy chyba Army.
Tak, twórcy Army, ale też mamy kolejne na liście Crytek, który to też by było naturalne ze względu na przykład na Rise'a.
No i Crytek ma grę usługę też, Hunt Showdown, nie?
Więc...
I ma know-how.
Jestem ciekaw tego Kazisa 4 właśnie pod kątem platform, na których to będzie wydawane, bo przez chwilę przyszło mi do głowy, że o kurczę, Crysis 4 na ten, na jako ekskluzyw na Xboxa i będzie musiał na S-kę wyjść, ale okropne. A potem zdałem sprawę, że oni pewnie i tak zrobią z tego multiplatformę, więc wyjdzie na S-kę.
Chyba, że poczekają na... Tak. Albo wydadzą tylko na PS5.
Albo na peceta, a potem po roku, dwóch na konsolę, jak już gra będzie porażką finansową. Tak, żeby jakby włączyć się w tą historię marki.
Wystarczy, że dodadzą, że jak kupisz Crysisa 4, to będziesz mieć, wiesz, strój z Crysisa w Hunt Showdown. I ludzie kupią.
A propos strojów, bo mówimy o tym. Mówimy o też jakby szerzej o tym całym procesie. I no. Tam...
No. Jakby... Garnitur, mówiłem już o garniturze Phila Spencera.
A tak, ale czy wspominałeś o tym, jak ci ludzie z FTC w ogóle nie mają bladego pojęcia, o jakiej branży mówią?
Nie.
Bo tam jako takie pytanie, które brzmiało jako taki... Jakby to powiedzieć, takie gacza, wiesz, że mam cię, wiesz, okay. Bo oni go tam przepytywali, nie? I kazali mu na przykład pod przysięgą Philowi Spencerowi zeznać, że kod będzie na PlayStation. I on powiedział, no to pewnie będzie.
Jak to brzmi w ogóle?
Potem próbowali mu pod przysięgą wcisnąć, żeby jeszcze inne tytuły powiedział, na przykład, wiesz, jakieś tam inne ekskluzywy, ale sędzina już powiedziała, nie, dość tam sędzia, nie pamiętam, kto tam był. Natomiast w pewnym momencie oni...
Phil, proszę zadali... przysiąść na Biblię, że Halo będzie teraz na PlayStation.
Tak. Słuchaj, jako pytanie potężne padło, czy przypadkiem w tej grze, uwaga, znaczy w tej i w innych grach, na przykład w Call of Duty, czy w grach, które będą teraz ekskluzywne, albo które będą wydawane multiplatformowo, no. Czy nie będzie ekskluzywnego kontentu w rodzaju skórek? Co jest... Bo to jest pytanie kogoś, kto w ogóle nie rozumie, czym są skórki, jakby co to znaczy dla branży i że one nie są aż tak ważne.
Tak.
A z drugiej strony, to jest zabawne pytanie, bo dokładnie takie deale z Activision miało PlayStation dotychczas.
No i każda firma.
Jakaś tam ekskluzywność miesięczna, czy tam ten... I także, no tam powiem wam, że jak się słucha, co tam się dzieje, to jest po prostu...
No...
No, oni naprawdę nie wiedzą, o czym mówią. A tam wyciekło akurat, znaczy ten, nie wiem, czy to Phil, czy ktoś inny z Microsoftu, ale Microsoft rozpoczął tą część rozprawy od maila Jacka Ryana, który przyznał Jima Ryana. Jack Ryan.
Jack Ryan brzmi jak ten, Tom Cruise w jakimś filmie.
Bo to jest Tom Cruise w jakimś filmie.
Tak? Nie.
Tak.
Nie Jack Ryan, jakoś
jest taki film.
Tak,
to nie jest... Jack Ryan, na pewno. Ryan, ale jakoś...
Jack Ryan.
Jest, naprawdę? Tom Clancy.
Tak. I
Jack
jest
Ryan.
Serial z jednej strony John Krasiński, a z drugiej strony gra go też Tom Cruise.
Okay. To nieważne, wracając.
Ale wracając...
A propos, nieważne.
Tak, to w którym on przyznał, że w sumie on się w ogóle nie boi tego, że kod miałby być ekskluzywny, bo raczej nie będzie i że w żaden sposób to im nie zagraża i tak dalej, wiesz, jakby...
To było gacza jest... takie ze strony Phila Spencera.
To było, ale w ogóle jakby... Nie wiadomo, sąd to może rozumie, natomiast FTC w ogóle tego nie rozumie i to mnie trochę dziwi i martwi, aczkolwiek ja tam dalej nie jestem jakimś wielkim fanem tego połączenia, więc... Ale wracając.
Jeszcze jedno studio, IO Interactive, czyli twórcy Hitmana
i robią Bonda.
Kane and Lyncha. Nie zapominajmy o bardzo fajnej serii.
Ciekawe. W ogóle nie fajnej.
Bardzo fajna.
Co to za fajna seria bez ani jednej dobrej gry?
To jest niedoceniona gra.
To jest Kane
and Lynch 2...
Jest boleśnie przeceniona. Grałeś w nią? Próbowałeś?
Czy źle ją oceniliśmy? Mamy już taką miniaturkę gotową. Czy źle oceniliśmy tę grę?
Spróbuj w nią zagrać, proszę cię. Zrób
nie chcę się. Głównie.
A potem w Gothica będziesz grał i mówił, o, ale to jest płynne.
Tak. Już grałem w Final... Bo Final Fantasy XVI ma jedną wadę i to jest tryb wydajnościowy, gdzie w trybie wydajnościowym, jak mówiłem, a to mówiłem tydzień temu. Nie?
No dobrze.
Tak,
no,
mówiłeś.
To przepraszam. Jestem stary, już zapominam.
Larian, który wpasowałby się w te...
Ja w ogóle myślałem, że to należy do Xboxa. Nie,
niezależni są, zbijają hajs na tak. Early Accessie, scam.
Wpisałoby się to troszeczkę w to kupowanie innych studiów RPG-owych i zablokowanie całego gatunku.
No tak, ale podejrzewam, że Larian może nie chcieć po prostu, nie?
Albo po prostu oni już nie chcieli, wiesz, wtedy kupili pewnie, bo to z różnych pewnie etapów te tak, potencjalne zakupy, więc kupili już, wiesz, Obsidian, kupili Inxile i tak dalej. I to no po co ten?
No. Myślę, że Larian się dobrze czuje w tym, że oni wiedzą, że ich fani poczekają i 10 lat na grę jakąś, którą zapowiedzą i zbiorą hajs spokojnie sobie gdzieś tam sami i to nie oszczędzając, wiesz, będą robić grę przez dekadę właśnie. Więc może nie chcieli też sami. Ale nie wiadomo.
Mieliśmy też takie studio Manticore Games, ale
czy oni coś wydali?
Nie mam pojęcia. Okay. Nawet ciężko. Core Game. Core Game.
Dobra, to... Corepunk kojarzę, ale
zajmijmy się tymi
kojarzę. Wygląda
znanymi.
Jak Simsy. Nieważne.
Wygląda jak Fortnite.
Też. Playdead. Duże.
Dobra, to już...
Duże studio. Co?
Czy takie duże?
To Insight Limbo, tak? To...
Tak. No i to super. W sensie,
też bym pasował.
Gry, które
rozpadliśmy
jakby...
to już też takie.
Wyrosły na Xboxie, nie? Mieliśmy jeszcze Rebellion.
Może ciekawsze studia.
No, no już tak. Kończę.
To już tak... Rebellion to z Korei jest Sniper Elite. Z ich nowszych gry na pewno. Stąd tak. Kojarzę.
A oni...
Tak, nie, Sniper Elite, Zombie Army.
To też Alien, tak? Jakiś Alien vs. Predator oni też robili.
Aha, no to może są ich właśnie tak mi się...
Thunderful, jeszcze takie studio.
Nie,
jeszcze
tego to nigdy nie słyszałem. Thunderful.
Nie, w ogóle jakieś głupie...
Jakieś wymyślone
studio. Co oni robią w ogóle? Co oni tutaj...
Nie wiem.
Wow, Coldsink, moja ulubiona gra.
To jak ty szukasz dziwnych studiów.
No i ostatnie dobra. Studio, Supergiant Games, tak?
No, Supergiant, czyli Hadesy, te wszystkie inne bastiony, nie bastiony.
To Hades, Hades 2, Hades 3, Hades 4, Hades 5, bo już nikt nie zrobił innej gry pewnie.
Tak.
No i na koniec z takich dużych rzeczy, które chyba najbardziej interesują rzeczonego Pawła S.
To w ogóle najbardziej interesujące, wiesz,
Paradoks.
Wydawcy, bo to dużo
przejęcie jest. Przejęcie Paradoksu i przejęcie Segi.
Tak, i to w obydwu przypadkach to jest... strategiczny ruch.
Wow.
No bo wiadomo, Sega to nie tylko. Paradoks to wiadomo, a Sega to nie tylko, ale właśnie ludzie bardziej z tego kojarzą z jakimś tym biegającym szczurem.
Zależy kogo zapytasz, no nie? Bo pecetowcy kojarzą Segę z Total Warami na pewno.
No tak, właśnie.
A konsolowcy kojarzą z Yakuzą i właśnie z Sonikiem.
Więc to jest zakup jakby w dwie strony, no bo już i tak jest na Game Passie przez Yakuza, plus właśnie masz na konsolę masz zręcznościówę jakąś tam w postaci Sonika, masz całą serię Yakuza dla rynku japońskiego i masz coś na Game Passa PC, tak? Total War.
Dawn of War'a mogliby zrobić wtedy. Nowego. No jakby byli kupieni, no mogli robić co chcą. Nie?
Mogliby wiele zrobić, ale nie będą robić co chcą, bo przecież im nie pozwoli film.
No ale mają też
Paradoks mógłby być też ciekawy, bo nie mają dużo pod sobą jakichś innych rzeczy, poza strategiami.
No tak, te wszystkie City Skylines.
Właśnie, no. Które będzie też w Game Passie. Mhm.
Ale też Vampire, The Masquerade Bloodlines może w końcu by powstało.
No, czytałeś update? We wrześniu ma być prezentacja
tak,
nowa i już na pewno poznamy datę premiery i będzie super.
Zobaczymy na Gamescomie. Myślę, że wtedy mogą pokazać.
To ciekawe.
No wtedy mi pokazali, widziałem.
No i co, jak to się skończyło?
A fajna była.
Zwolnili ich całe studio.
Chciałbym, żeby wyciekł ten projekt, bo było zaawansowanie. W ten sposób tak
też to widziałem w sumie.
Tak, też to widziałem.
No to by pasowało do profilu, zresztą tutaj mają podzielone to też na dwa rodzaje zakupów, tak? Social engagement i audience expansion, czyli z jednej strony takie gry, które na dłużej by przyciągnęły może.
Ale Sega pasuje do tego planu Fila, co miał marzenie, żeby Japonię tam trochę podszczypnąć.
No tak. A z drugiej mamy też takie gry, które po prostu uderzyłyby do nowej widowni, tak? Takiej, której jeszcze tam nie mieli, do nowych użytkowników. Zynga tam gdzieś by migała na jakiś czas.
Tak, także... to jeśli chodzi o skupienie się na rynku mobilnym, ale raczej nie będziemy tutaj tego,
no nie.
Tego obczajać.
Dobra, to co?
Ale mieli
to...
duże zachcianki i troszeczkę to na pewno na ich niekorzyść świadczy, tak? To znaczy, no oczywiście zakładam, że nie chcieli kupić tych wszystkich studiów, tak? I wydawców.
Ale
natomiast,
mieli taki notesik, jak ty masz z Dynami, to na tej zasadzie.
Tak, w ogóle tak. Mają obcykane, ile zarabia, jakie gry i tak dalej. To by było ciekawe.
Tak, ale warto zaznaczyć, że to jakby no, wpłynie źle na ich sprawę. Przynajmniej po ich stronie.
Ale co tam?
To jest ta najlepsza.
No, mów. Co, ja mówię tylko, że ja mam Game Passa do czerwca przyszłego roku, mi to nie obchodzi.
To jest ogólnie najlepsza część wszystkich procesów, bo to jest to się nazywa tam po angielsku Discovery, tak?
Że
teraz
brudy.
Wszystkie, tak, wszystkie dowody, niedowody, wszystko jest wyciągane. I będziemy sobie oglądać maile.
No tak, tylko
sobie...
gracze nie są zazwyczaj uważni i na przykład nie weryfikują tego, co mówi PR z tym, co wycieka, nie?
Tak,
zazwyczaj.
Ale my będziemy się dobrze bawić.
No to prawda.
I nasi
dobra,
słuchacze będą
panowie, poinformowani. Bo godzina już, a my dopiero drugi temat, więc jeszcze...
Tak, ostatni trzeci. Tam, ja tylko powiem, jeśli ktoś jest zainteresowany, to też są pod slajdy dla konkretnych studiów i można nawet sprawdzić, ile osób grało w Game Passie w daną grę. Na przykład DayZ, 6 miesięcy ostatnich, 18 milionów. Nie?
DayZ?
DayZ.
Taki sukces w Game Passie? Jezus, nie wiem, że to jest w Game Passie nawet.
No okay. Tutaj dużo ciekawych rzeczy jest, naprawdę, więc jak ktoś chce się zanurzyć w tym wszystkim, to jak najbardziej jest tutaj możliwość.
Jest Larian, poczynam sobie o Larianie i okay. O tym, co Paradoxie napisali.
A propos Remedy, nie przejął Xbox Remedy, ale Remedy robi Alan Wake 2.
Tak, i to jest kolejny temat.
To jest tak króciutki temat, ale będzie dobre pytanie z tego.
Bardzo dobre pytanie, bo jak wiemy, zresztą to już się potwierdziło w 100%, Alan Wake 2 nie wyjdzie w wersji...
Koniec.
Nie wyjdzie w wersji fizycznej na płycie, tylko w wersji cyfrowej. I twórcy tutaj tłumaczą, że wydawanie gier w wersji cyfrowej jest lepsze dla ciebie, Paweł, i nie powinieneś w ogóle grać w gry na płytach, bo przez ciebie, rozumiesz, dłużej robimy gry.
Zgadzam się.
A my jesteśmy, jesteśmy płytowcami akurat.
Cicho, cicho, ale ja będę przekonywał.
Przez mnie krócej się robi gry.
Tak, i każdy szanujący się deweloper powinien zrezygnować z fizycznych nośników po to, żeby szybciej wydawać gry i szybciej na nich zarabiać.
Odwrotnie. Znaczy nie odwrotnie, bo wydaje, jakby to zakłada, że wydana będzie w tym samym czasie, tylko że twórcy tutaj mówią, że oszczędzają czas, bo kiedy wydajesz grę na płycie, no to ona idzie już jakiś czas wcześniej, tak. Jest ten status
co
złoty,
najmniej
tak?
Miesiąc, nie?
Tak, dokładnie. I wtedy,
czyli powiedzmy, że gra wychodzi...
Ona musi być już grywalna, nie?
Kiedy ona wychodzi?
Bez patcha.
Któregoś tam 19 października?
We wrześniu.
To 19 jeszcze, września już muszę jakby skończyć pracę i potem ewentualnie pracować nad patchem, ale to jest taki proces, że pewnie jakby... No nie wiem, jak to działa, bo można by też powiedzieć jako kontrargument, że no ale mogliby w tym czasie, co już płyta jest w tłoczni, robić patch.
Tak, i oni to robią, tylko że...
Ale to już się przyzwyczailiśmy do takiej patologii. Gry, które wychodzą,
znaczy,
powinny
jest
być
patch,
od razu dobre.
Jeżeli jest day one patch, to dla mnie to nie jest patologia, bo to jest day one patch, co mi to przeszkadza.
A jak nie będziesz miał dostępu do internetu i będziesz grać wersję taką z płyty?
Chciałeś zainstalować na swoim Xboxie 360?
Niestety, to nie do mnie takie uwagi, bo ja nie mam nic przeciwko grom z Always Online, chyba że to są gry, które nie potrzebują tego. Jak na przykład
Bogol ma internet.
No, Diablo 4 mogłoby się obejść bez
mogłoby.
Tego.
Z drugiej strony też to, co, bo tam zaczął w sumie Mateusz mówić o tym, że dłużej, że krócej chcą robić grę, żeby szybciej wydać. I o ile oni mówią, że no fajnie, że możemy ten miesiąc mieć dłużej na development, to równie dobrze mogliby miesiąc później grę wydać.
To też prawda, no. Myślę, że nie spodziewali się aż takiego oburzenia, no bo jakby dane wskazują, że digital rośnie i coraz więcej osób kupuje właśnie cyfrowo. Ta. Gry, więc może się nie spodziewali aż takiego backlashu?
Ale wiesz, miesiąc pracy całego studia to może być, nie wiem, $300,000, a warto mieć w kieszonce $300,000, no,
tak.
No bo to
Epic
jest pensja,
im daj,
nie?
Tak, pieniądze.
Aczkolwiek myślę, że oni mają, znaczy, że jakby ludzie oburzeni to ludzie, którzy chcą być oburzeni, bo większość z nich i tak nie kupuje pewnie płyt. Jakby to niemożliwe statystycznie, żeby oni wszyscy kupowali te płyty.
No.
Jeszcze jak na Steamie zobaczę, gdzie ludzie też na Steamie kupili z reguły, to
no jeśli chodzi
wiem, że się dodaje gry na Steama z tego, ale wiesz.
Jeśli chodzi o rynek pecetowy, no to oczywiście praktycznie nie ma tutaj tematu dla mnie.
Pecetowcy są w dobrej sytuacji akurat bardzo, bo chyba dzięki temu ta gra kosztuje 215 zł, co jest jak na grę AAA. Tanio. W dzisiejszych czasach. Normalnie
177.
Kosztują... Nie, bo sprawdzałem przed chwilą, to może nieaktualna cena. Na Epiku widziałem 215 zł. Natomiast normalnie gry wysokobudżetowe kosztują minimum 270 na Steamie, nie? Czy tam 250. Więc to jest trochę taniej. Na konsoli to było jakieś 245 czy 250 zł.
177 mam tu, tak? Ale to też jest jakaś...
Ja sprawdziłem u źródła, że tak
dobrze,
powiem, na stronie
bo oni podwyższyli nagle w pewnym momencie te ceny.
O kurde, pomyśleli sobie, Polacy za tanio mają.
Więc to jest jedna z tych gier, które ja...
Uwalić Polaków.
Tak było. Więc to jest jedna z tych gier, które ja kupię sobie na premierę pewnie, no bo fajnie, nie?
Ale z drugiej strony też rozumiem ludzi, którzy grają na konsolach i szczególnie na polskim rynku, gdzie jednak jest coś takiego, że kupujesz grę w sklepie i przechodzisz ją i odsprzedajesz dalej, tak? I to płytę. I w takim wypadku no to nie wyjdzie, nie? Ci
czarna
ludzie
strefa.
Znajdą sposób, ale będą kupowali na jakichś kinguinach innych klucze z dzielonych kont.
Z konsolowymi, no chyba że dzielone konta jakieś, nie?
Więc nie wiem, czy to rzeczywiście jest lepsze rozwiązanie dla samych twórców.
A dlaczego nie? Jakby to oni się tylko, oni nie mogą się doczekać, aż będą mogli właśnie porzucić te pudełka i dać już sobie spokój, żeby te, dla tych paru dziadów... Nie, dobra, żartuję oczywiście. Żartuję. Nie chciałem was obrazić, ale dziady, ja wiem, że fajnie się zbiera pudełka na półce i tak dalej, ale tak naprawdę no to jest raczej takie mini hobby. To się, to wręcz... powinna być po prostu część kolekcjonerki czy czegoś takiego dla niektórych. Jest, są studia, które sobie w ogóle nie radzą z czymś takim. Nie? No, rozumiem, że to jest duże studio, Lejka, te sprawy, nie? Ale mamy tutaj grę, więc ludziom dla chodzi populacji też,
bo ludziom chodzi o to, że wiesz, że jak będziesz chciał sobie zagrać w tę grę za 20 lat...
Mhm. To nieprawda, będzie... nie, wiesz, nie ale, bo musisz się i tak dodać do jakiejś platformy.
Są gry, które są naprawdę, że wracasz po 20 latach do niektórych gier. Ja niedawno zwróciłem do Baldura 1 i jest...
Tak, ale wracasz...
Nie jest taki dobry, jak mi się wydawało, że
wracasz
był.
Wracasz do nich za pomocą... No, Baldur jest okropny, ale...
Jedynka przynajmniej.
Gameplayowo przede wszystkim, ale jakby... Ty do tych gier wracasz, bo są jakieś reedycje i tak dalej. Oczywiście wiem, o co chodzi, że to jest konserwacja...
Ale na GOG na przykład, nie? Na GOG na przykład. Na GOG-u. Gry w stylu, nie wiem, Sacrifice. Tak. Też mam w swojej bibliotece. Jednak...
ale... chodzi o to, że nawet,
też
jak, w pudełku kupisz,
to nie jest dobry
nawet jak w pudełku kupisz grę, to przecież nie grasz w nią bez niczego, tylko dodajesz ją do biblioteki w
tak,
tym,
dobra, ale tu konsolowcy może bardziej się przejmują tym, no bo są takie gry, nie wiem, masz starą konsolę jakąś, typu Wii, czy inne takie gry, gdzie jeszcze cyfrowe gry nie były na te konsole takie popularne. Czy ktoś wyciąga Sega Saturn, wiesz,
no
żeby
dobra,
sobie
to
pobrać
ma jakiś, to
jakąś
ma jakiś
starą
sens.
Biotykę, w jakieś lepsze odsłony Virtua Fightera, czy coś
kurde,
takiego.
Kurde, ci biedni ludzie za 20 lat będą musieli grać w Alan Wake 2 Remastered. Już tam po raz 10.
No, ale jest szansa, nie tak samo z samochodówkami, to jest dobry przykład. No. Bo samochodówki często znikają z sprzedaży po 5 latach,
czemu?
Bo muzyka.
Aha,
okej. Okay. Albo tracą licencję samochodów.
Tak, to nie? Się zdarza często akurat, bo co roku mam wrażenie, że o jakiejś jednej grze samochodowej, która już coś tam znika ze sprzedaży.
Kurde, więc... zmieniam zdanie, jednak chcę pudełek.
Ja nadal nie chcę, bo ja mam tak, że mi trudno wracać do starych gier, bo cały czas wychodzi tyle nowych, że nie mam czasu grać w te starych gier.
A ja gram w nowe tylko po to, żeby wreszcie móc zażyć w stare.
A ja przed chwilą powiedziałem, że gram w Baldura jedynkę, więc...
Tak. No i nie ukrywajmy, ale... to jest po prostu też dużo większy zarobek dla samego studia, tak? Bo to idzie praktycznie w całości, odjąć koszty dystrybucji cyfrowej do nich, a tutaj jak masz dystrybucję fizyczną, to nie dość, że płacisz ten sam pewnie 30 czy 35% dystrybucji, czyli tak w sensie to, że to wydajesz na przykład na PlayStation czy gdzieś, to jeszcze koszt pudełka, marża dla sklepów, no, hurtownie i tak dalej, i tak dalej.
Ja też
tam ci $10 finalnie wychodzi, a nie 49.
Jestem ciekawy, czy Epic Games ma w tym jakiekolwiek, czy maczał palce tutaj w jakimkolwiek stopniu, czy nie. Bo jednak...
A co miał maczać?
No nie, znaczy... może Epic przeciwko zwalcza pudełka.
No jaki mają...
Nie wiem.
Sens.
Nie mam pojęcia, więc je może chcą zarobić, nie?
Nie, wydaje mi się, że...
Chcieli, żeby ludzie jeszcze bardziej mieli ich za zło.
Powiem wam tak, to wyjdzie fizycznie tylko za pół roku na przykład.
Znaczy też tak, może nie tak szybko, ale w
przyszłym
roku...
W jakiejś edycji...
Tak, to jest o tym mówimy.
Nie wiem, sama Lejka.
Natomiast a propos...
Ale to jest, bo ja tak nie siedzę w konsolach, nie? No. To jest taka pierwsza duża premiera, że totalnie odbywają pudełka?
Mhm. Tak.
Okej, okay, bo mi się wydawało, że to może już taki, no nie jest standard, ale że to już się zdarzało, nie? Okej.
Okay. No, nie no, jak grasz na Xboxie, to masz wszystko w Game Passie.
Bo na PC-cie już przywykłem, nie? Na przykład, że wiele gier po prostu nie ma wydań.
No to jest taki dziwny dla nas, nie? Dla PC-towców, że...
Ale jak masz PlayStation, to... to już masz przekichane.
Czemu?
No, wydaje mi się, że ci, co grają na PlayStation, są najbardziej wkurzeni, że nie ma pudełek, bo oni jakby nie mają Game Passa i tych innych
no,
spraw,
no, w sumie tak.
Więc muszą kupować te wszystkie gry w pudełkach,
w tym plusie jest
sporo
gier teraz, ekstra.
No tak, przepraszam wszystkie dziady, bo właśnie zrozumiałem, że są ludzie grający na PS5.
Mamy jeszcze audycję przed sobą, a nie było pytania odcinka. I tutaj już od razu szybko do tego przechodzimy. Pytanie odcinka tydzień temu brzmiało. Czy lubicie system skalowania przeciwników? Pasuje wam on w Diablo 4? I Piotrek odpowiedział, gorsze od skalowania jest tylko brak możliwości grania online. Offline. To prawda. Paweł Sira napisał, hej, w odpowiedzi do tej afery o 30 FPS w Starfieldzie obejrzyjcie materiał od Digital Foundry na ten temat. Tam jest wszystko ładnie wyjaśnione.
Tak.
Pozdro.
Znaczy oni to przewidują, nie? My też tak przewidzieliśmy zresztą, że 30 klatek będzie się stawało powoli standardem na konsolach.
Luxus007. Czułem plusiaki, mi to ryba, ale nawiązując do poprzedniego odcinka, nasz youtuber nie wierzył, że David McRae z Xboxa 360 był w 30 FPS-ach. Wspominali o tym w Eurogamerze z 2013 roku, była tylko zwiększona responsywność. To ty mówisz, że na pewno ma 60 klatek.
Ja mówię coś na temat DMC?
Tak,
kiedy?
Bo ja powiedziałem, że na pewno miało 30.
A jaki DMC? Co?
Mówiliśmy o klatkach i takich sprawach. Co? No ty jesteś youtuberem tu tylko, nie my.
Ja mówiłem o DMC coś? Niemożliwe.
Mówiliśmy o starych grach.
No, ale dałeś ciała.
Niemożliwe. Tak.
Shame on you.
Jakaś inna gra to była, jakaś inna gra.
Nie, było na pewno. Albo to ty mówiłeś, a ty mu przyklaskiwałeś.
Ja o DMC tylko mówię, że jest
A ja mówiłem,
słabe.
Zawsze 30 klatek jest w moim sercu.
Nie mówiliśmy.
Dobrze, idziemy dalej.
Nie on mówił.
Pewnie tak.
Ale ja nigdy nie jestem za 60 klatkami, no to proszę
ale
się
dopiero byłeś, dopiero mówiłeś, że ciężko ci wrócić nigdy, do 30.
Ale nigdy czegoś takiego
jest
nie
tak,
powiedziałem.
Jest tak, że jak mi ktoś wypomina, to ja pamiętam, ale...
Ja pamiętam,
że padała nazwa DMC tydzień temu.
Devil May Cry, nie powiedzieliśmy
Luxus 007, musisz rozstrzygnąć ten spór i wyjaśnić, o co chodziło i o kogo.
Szpakson, system skalowania, jak ktoś wcześniej napisał, jest rakiem gier wideo, granie na przykład w Zeldę. Brave of the Wild, kiedy nazbieram potężne bronie i zabijam mobków na hita, czuję, że ta broń ma moc. Okropnie by było inaczej. Na przykład tak.
No.
Miejski. Hej, skalowanie to czyste zło, może dlatego twórcy myśleli, że będzie pasowało do Diablo. Nienawidzę, gdy nie czuję progresu, grasz 30 godzin i dalej macie zabijać kogoś z pierwszego poziomu bez sensu.
Znaczy nie zabijecie kogoś z pierwszego, że wyjdziesz z pokoju, ale no... Nie do końca.
Na razie chyba mamy jednostronną wypowiedź. Tak. Nikt nie lubi. Jakub napisał, Borkowski nie jest za bardzo miłośnikiem tego rozwiązania. Diablo 4 to dobry przykład, bo właśnie przez niego po ograniu bety nie chciałem w ogóle grać w pełniaka, mimo że gra jest bardzo jakościowa, a walka git. Klik 34. Przyznam bez bicia, że odpowiedziałem tylko na Diablo. Nie ma chyba gatunku, w którym skalowanie byłoby dobre, choć mod do Cyberpunka robił to świetne skalowanie było, ale bania to bania i insta zgon.
Jak w dobrym modzie do Fallouta.
Ale mody to wiadomo.
Zuzu.pl, a Vault nie wiadomo z kiedy pokazał ten build. Po pokazie Spencer mówił, że oni materiał od styczniowego pokazu nagrywali do tego. Błędne założenie, że tam wszystko było z czerwca.
No ale to nie nasza wina, że dają stare, brzydkie rzeczy, a później mówią, ale wcale to tak nie jest. Tak daliśmy, ale już tak nie jest. I wierzcie nam na słowo.
Znaczy, no tam to jest ich standardem jest, że to nigdy, że często te pokazy to nie jest super nowe, ale no jednak pół roku to jest spory odcinek czasu.
Tomasz Bielski pisze, nienawidzę skalowania wrogów.
Przepraszam.
Nienawidzę skalowania. Nie, bo ostatnio coś tam wyskoczyło mi na Twitterze. Doktor Napierała się nazywa?
Dobra, nieważne. On tam
masakruje znawców.
Dobrze.
Nieważne. Nienawidzę skalowania wrogów, psuje to zabawę i nie odczuwamy rozwoju naszego bohatera.
Najgorzej czyta te komentarze.
Już przeczytałem.
Trochę to zajęło.
Dziobi 1982. No. Gdyby główną zabawą dla mnie była fabuła, to myślę, że skalowanie by mi przeszkadzało. Zadania główne oraz poboczne ukończyłem czytając każdą linijkę i wczuwając się na maksa, jednak to endgame jest dla mnie tą częścią serii Diablo, która jest najważniejsza. W endgame sam wybieram poziom przeciwników w podziemiach koszmarów i tutaj zamierzam spędzić pozostałe godziny w Diablo 4, a przynajmniej do momentu wyjścia dodatku fabularnego. No i właśnie.
Diablo ma fabułę?
No ma, teraz
i ten sam
bardziej.
Koleś, w ogóle ten sam gość dubbinguje w angielskiej wersji takiego dziadka, co ci towarzyszy w fabule, co potem twojego towarzysza jednego młodszego wiele w finalu 16, także...
Ciekawostka. Wow, ale połączenie.
No.
Jakub Hutny.
I w finalu nie ma skalowania przeciwników.
No jak w większości gier dobrych, nie?
Mateusz przyznał, że Final Fantasy.
No jej. Tam widziałem tylko cyferki, nie grałem.
A w ilu klatkach na sekundę byś to zagrał?
W 30 oczywiście.
To jest bardzo dobry tryb akurat ten jakościowy finał.
Wiadomo, bo 30 klatek najlepszy jest. Jakub Hutny. W Diablo nie grałem, natomiast ogólnie dla mnie skalowanie jest trochę dziwne na poziomie koncepcyjnym. To trochę jak gra w piłkę nożną, jak grasz w przedszkolu z kumplami, to jest to twój poziom, ale jak pójdziesz zagrać z przedszkolakami mając 15 lat, to rozklepujesz ich na stojąco. Przy skalowaniu przedszkolaki wymiatałyby jak nastolatki, a to bez sensu.
Ciekawe
to
porównanie. Prawda. Ciekawe porównanie.
Zupełnie się zgadzam. Natomiast jeszcze bardziej bezsensowna jest sytuacja, gdy na całej mapie są tacy sami przeciwnicy, ale o różnych levelach. Jeśli w pierwszym fragmencie mapy zabijasz króliki o levelu 1, a w następnym wilki o levelu 10, a w jeszcze kolejnym niedźwiedzie o levelu 20, to ma to jakiś sens. Jeśli jednak najpierw króliki mają level 1, potem 10, a dalej niczym jakiś mutanty level 20, to nie kupuję tego. Pomimo mojej całej miłości do Assassin's Creed Odyssey, nie kupowałem koncepcji różnych leveli takich samych żołnierzy, a w połączeniu ze skalowaniem to w ogóle zabijało tę ideę. I tak, ja też się zgadzam, jakby wkurzają mnie te części Assassin's Creed'a, w których mocno była ta skalowalność, nawet nie jak w Odyssey, tylko Origins. To już było dla mnie za dużo. Klocuchlowe. Nie lubię, bo wtedy ulepszając swoją postać ulepszam też przeciwników, czyli teoretycznie osłabiam siebie. Brzmi bezsensownie, po prostu powinny być słabi rywale, którym dajemy radę na początku, jak i silni, na których nie mamy szans i do których pokonania będziemy dążyć w trakcie rozwijania postaci. Król Sucharów. Siemka Szczenka. Skalowanie poziomów w grach powinno być opcjonalne i jeśli ktoś lubi grać bez uczucia postępu, spełnienia postępu lub sensu, to proszę bardzo, szkoda, że inni z nas muszą cierpieć przez takich dziwolągów. Co dalej? Obowiązkowy invert albo gry w HTW 60 klatkach? Właśnie. Niestety coraz więcej gier będzie miało to skalowanie poziomu. Spójrzcie chociaż na Ubisoft, ich flagowy tytuł zapowiadany od wielu lat. To przecież Skull and Bones.
O Boże, to nie.
To było dobre.
O Jezus. Dobre.
Bumerski XD dla was. Nie wiem, po co ten PS, bo już to był suchar.
Jeżeli gadaliście o Nintendo Direct, to co myślicie o Słoniu Mario? Bardzo fajny. Bo właśnie był Nintendo Direct, przypomnijmy. I nowe Super Mario Mario Bros. Super Mario Bros. Wonder, tak się nazywa.
Jezu,
bardzo fajnie wygląda.
Nie mogłem tego nazwać, nie wiem, Super Mario 2.
Nie, już było. Bardzo fajna gra, bardzo fajnie się zapowiada, bo tak sobie myślałem, że co oni mogą wymyślić w dwuwymiarowym Mario, jeżeli chodzi o mechanikę, już nic się nie da wymyślić, a jednak się da. Że Mario teraz znajduje grzyby jakieś, czy coś innego. I normalnie świat jest potem tak, jakby wziął jakieś dragi halucynogenne i się rusza wszystko i w ogóle czuć. Więc bardzo fajnie wygląda.
Dorasta Mario. Absyrtos raczej mi nie przeszkadza, co prawda rujnuje spójność świata przedstawionego, hashtag Oblivion, jednak jeśli gra jest dobra, to i tak w nią zagram. No finalnie też zagraliśmy prawie wszyscy w Diablo. Bestia. Jeśli w grze jest skalowanie, to poziomy doświadczenia są bez sensu. Po prostu wystarczyłyby same punkty doświadczenia, za które odblokowane są umiejętności. Te poziomy są po to, żeby móc powiedzieć, że Diablo 4 to RPG.
No i też po to, że to musisz mieć jakiś poziom, bo że na przykład masz o ten dungeon, możesz zrobić od tego poziomu, bo jest coś takiego, że masz pewne blokady rzeczy od poziomów konkretnych.
To byś musiał zrobić po prostu kolejne i by ci się odblokowało. Sowiet. Wow, 666.
To jest chyba z Eurogamera, Daniel.
Też nie lubię skalowania, ale akurat Diablo 4 nie widzę innej opcji, bo całe sekcje otwartego świata robiłyby
się
zbędne. Zresztą jak na ARPG-a przystało i tak można ostatecznie robić sprzęt rozwalający wszystkich na strzał, więc nie widzę problemu.
No i to jest coś w tym jest jednak.
Icon. Paweł, jak zwykle od lat kultywuje tradycję rzucania spoilerów. Tak od początku wiadomo, że V jest chory, ale właśnie zakończenia pokazują, co z tą chorobą się dzieje dalej. Ile to już razy, Pawle,
Przecież nie wiemy. Znaczy ja nie wiem.
Dobra. Nie wchodźmy w ten
Paweł nie wiedział.
Please. Kursunik, skalowanie może być dobre, jeśli nie wraca się za dużo do poprzednich lokacji, ale jeśli jednak odwiedza się dość często zwiedzone już lokacje, to jest to mega upierdliwe. Co do Diablo, to według mnie samo levelowanie powinno być bez skalowania, ewentualnie w endgame mogłyby się skalować, ale fajnie by było, gdyby fabularnie uzasadnili, że te mobki są takie samo silne jak my, poprzez jakiś wybuch mocy czy coś. Wtedy moc byśmy zdobywali przez coraz lepsze ciuszki. Wiem, że mniej więcej tak to wygląda, ale w nowe Diablo jeszcze nie zdążyłem zagrać, więc mój komentarz opieram na myśleniu życzeniowym. Pozdrawiam. I tutaj mamy jeszcze Wojtka Koew. System skalowania równa się gra bez levelowania, na przykład Uncharted 4. A do gry typu Diablo jest to bez sensu, więc zamiast się męczyć, powinni usunąć z Diablo możliwość levelowania i wtedy zawsze byłby sens wracania do lokacji, ich zdaniem.
Tak.
No i ostatni komentarz. JK Posmyk 01. Na Spotify tylko 200 znaków, więc reszta tu. Nuda i powtarzalna gra się robi z tym skalowaniem. Xbox Series S niby hamulcowy, a Call of Duty Cyberpunk, Forza Horizon 5 wyglądają i działają na nim bardzo dobrze. I tak samo uważam, że Unreal Engine 5 i inne silniki dopasowane do konsol od podstaw pokażą, ile są warte i będą działać i wyglądać lepiej niż te, co powyżej. Co
do,
tak, ja się zgadzam. Co do wypowiedzi Spencera o półgeneracyjnej wersji konsoli, to bije z tego na kilometr korpo gadaniem. Primo to nie będzie zapowiadał ewentualnie mocniejszej wersji, żeby nie spadła sprzedaż tego, co jest teraz. Sekundo, Sony czy Microsoft ciągle prowadzą badania i mają wiele wersji konsol, tyle że większość pozostaje tylko projektami.
Tercio. No ale wychodzą takie rzeczy jak Q-Light.
Jeszcze nie wyszło. Co? Zobaczymy.
No to mówisz o
tym głównie.
Tercio, jak Sony wypuści swoją wersję Pro, to Microsoft później zrobi to samo i wyda trochę mocniejszą niż konkurencję. Sony 2024, Microsoft 2025. Mamy tutaj wizjonerę. Zakładam, że Xbox Pro Elite X2 będzie można w Starfielda w 4K i 60 FPS-ach zagrać.
XD.
To sprzedam XSX za 1000 zł, dołożę 2 i mam nową konsolę, gdzie na dzień dzisiejszy PC teoretycznie mogący to zrobić kosztowałby koło 8 z kartą 3,80 i odpowiednim prockiem.
No, nie,
ktoś
nigdy.
Odkrył
w sensie,
konsolę.
Nie. W sensie jest szansa, że niektóre gry...
Tak, nie, niektóre gry PC to szkalują.
Na tej nowej konsoli, powiedzmy na tym Elite, czy tam cokolwiek wyjdzie, no to faktycznie no tam gry będą chodziły ładniej. Ale nigdy nie spodziewałem się, żeby na jakiejkolwiek konsoli była gra typu właśnie Starfield w swojej generacji, no bo Skyrima jak wydadzą znowu, no to pewnie będzie w 4K, jeżeli w ogóle ta gra będzie miała taką możliwość, nie, w tym wypadku. Ale Starfield w 4K, 60 klatek, nie widzę tego w ogóle, bo to jest za bardzo intensywna na procesor gra. Jakby te karty graficzne to musiałyby mieć dużo więcej... No to mam innych rzeczy, żeby wesprzeć.
Wielkości konsoli powinny być.
Ale z ciekawości tak, bo pamiętacie jak kiedyś...
Pawle,
wiem, kończymy.
Prowadzę audycję.
Wiem.
Już muszę.
Dawaj.
Już w tym momencie.
A powiedzcie mi szybko, pamiętacie te wszystkie projekty Anaconda i inne tam, te wszystkie Xboxy? To wszystko już powychodziło w końcu? Wszystkie jedno, znaczy jeszcze kiedyś było 50.
Podobno jeszcze powstanie jakiś inny, ale to będzie podobny mocowo, tylko jakiś tam... Nie wiem, z dyskiem jakimś innym czy coś. Okay,
dobra.
No.
Pytanie odcinka.
A jeszcze grałem w Hellet Loose.
Nieważne, nikogo nie interesuje. Pytanie odcinka teraz wszystkich interesuje. Jakie będzie?
A czego grałeś sam w to?
To jest właśnie, zamiast ale to za tydzień
Paweł,
powiem.
Pytanie
odcinka, panowie.
Pytanie odcinka, czy kupujecie, czy zależy wam na pudełkowych wydaniach gier wideo? Czy kupujecie pudełka, czy waszym zdaniem cyfrowa przyszłość to jest zło? Czy nie przejmujecie się tym, że za 30 lat nie będziecie mogli zagrać w Alana Wake'a 2 na przykład?
Tak, i to było pytanie odcinka, to był też 555 odcinek i razem z wami byli
Mateusz Zdanowicz
i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień,
pięknie.
Cześć!